Temat mojego przedłożenia, refleksji, która ma niejako wprowadzić w nasze obrady, w nasze dzielenie się i doświadczeniem, dotyczy dwóch takich metafor: wyobraźnia i balsam miłosierdzia. Dwie metafory przywołane w tytule przywołują na pamięć dwóch papieży zaangażowanych w szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia i szerzej w szerzenie duchowości miłosierdzia, mianowicie świętego Jana Pawła II i papieża Franciszka. Obydwaj papieże dla przybliżenia niewyrażalnej w istocie i do końca prawdy o Bożym i ludzkim miłosierdziu posługują się metaforami. Co to jest metafora? Metafora to językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens użytych tam wyrazów. A więc każdy wyraz z osobna znaczy coś innego, ale zestawione razem mają inną treść. Czasem też w metaforze następuje przeniesienie znaczenia z jednego wyrazu na drugi. I tak jest właśnie w przypadku użytych w tytule metafor. A więc metafora odwołuje się nie tylko do logiki, do samego znaczenia pojęć, ale pobudza naszą wrażliwość, na przykład estetyczną, pobudza także nasze emocje i w ten sposób poszerza się zakres znaczeniowy używanych pojęć. A zatem co obydwaj papieże chcą powiedzieć za pomocą charakterystycznych, typowych dla siebie metafor: wyobraźnia miłosierdzia Jan Paweł II i balsam miłosierdzia papież Franciszek. I z tych dwóch części będzie składać się moje wystąpienie. Otóż tytułowa metafora charakterystyczna dla nauczania świętego Jana Pawła II o miłosierdziu Bożym i ludzkim po raz pierwszy pojawiła się w jego liście pod tytułem Novo Millennio Ine Unte z 6 stycznia 2001 roku, w którym papież kreśli program Kościoła na trzecie tysiąclecie. W 49 numerze tego dokumentu, w którym pisze o potrzebie miłosierdzia, papież wyraził takie słowa: potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Wrócimy jeszcze do treści tej wypowiedzi. Użyta w liście apostolskim metafora wyobraźnia miłosierdzia najpełniej wybrzmiała jednak, co bardzo znamienne, podczas ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, a konkretnie 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach podczas mszy świętej, w czasie której papież dokonał beatyfikacji czworga Polaków: arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ojca Jana Bejzyma, jezuity, księdza Jana Balickiego z Przemyśla i siostrę Sancję Janinę Szymkowiak. Te cztery postacie żyły w różnym czasie, w różnych miejscach. Jak już widzimy po samych tytułach, byli to różni ludzie pełniący różne funkcje społeczne, ale to, co ich łączyło, na co zwrócił uwagę też Ojciec Święty, to właśnie dzieła miłosierdzia, charakterystyczny sposób pełnienia przez nich dzieł miłosierdzia. To też papież, konkludując prezentację tych postaci nowych błogosławionych, którzy, jak powiedziałem, choć żyli w różnym czasie i w odmiennych warunkach, to jednak mieli wspólną wspaniałą cechę. Mieli wyobraźnię miłosierdzia, czyli wrażliwość na człowieka, który jest w potrzebie, z którym identyfikuje się Chrystus, jak to czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 25. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I w tym właśnie kontekście papież Jan Paweł II powiedział: wpatrując się w postaci tych błogosławionych, pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym Miłosierdziu. Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia, o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Obyśmy na tej drodze odkrywali coraz pełniej tajemnicę miłosierdzia Bożego i żyli nią na co dzień. W obliczu współczesnych form ubóstwa, których, jak wiem, nie brakuje w naszym kraju, mówił Jan Paweł II, potrzebna jest dziś, jak to określiłem w liście Novo Millennio Ine Unte, wyobraźnia miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr. Niech tej wyobraźni nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej ojczyzny. Niech wyznacza program duszpasterski Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. Tak mówił Jan Paweł II przed prawie 15 laty. I dalej mówił: trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia. Przytoczone słowa świętego Jana Pawła II, jak wydaje się, dostatecznie wyjaśniają głębokie znaczenie użytej przez niego metafory wyobraźnia miłosierdzia. Jak pewnie zauważyliśmy, słuchając przywołanych słów, akcent został położony nie tyle na ilościowym aspekcie dzieł miłosierdzia, a więc nie chodzi o wielkość czy spektakularność inicjatyw, ale akcent został położony na aspekcie jakościowym, na sposobie, na jakości pełnienia uczynków miłosierdzia. Papież mówi nie tyle o różnych przedsięwzięciach i koniecznej, skutecznej pomocy, ale raczej mówi, przypomnijmy raz jeszcze, o zdolności bycia bliźnim, a więc kimś bardzo bliskim dla cierpiącego człowieka. Mówi o potrzebie solidaryzowania się z nim, a więc wczucia się w jego sytuację, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Chodzi więc o to, by przedłużać Boże miłosierdzie w posłudze bliźniemu. Chodzi o dostrzeżenie w tym potrzebującym osoby, która ma swoją godność. Chodzi o potraktowanie potrzebującego jakiejkolwiek pomocy, czy to materialnej, czy duchowej, czy moralnej, czy psychologicznej. Chodzi o potraktowanie go jak brata, jak kogoś bardzo bliskiego, a nie jak uciążliwego petenta, natręta, któremu się daje złotówkę na ulicy, byle się odczepił, by sobie poszedł. Właśnie w takim duchu, o jakim pisze i mówi Jan Paweł II, wyraża się to jego personalistyczne myślenie o człowieku. Papież Jan Paweł II jest personalistą, jest filozofem, szczególnie skoncentrowanym na wartości i godności człowieka. I to znajduje także wyraz w przytoczonych tutaj słowach. Według świętego Jana Pawła II wyobraźnia miłosierdzia to specyficzny sposób podejmowania i pełnienia dzieł miłosierdzia bez względu na ich rozmiar w sensie ilościowym. A więc nieważne, co czynimy, ważne to, jak czynimy to miłosierdzie. W istocie można powiedzieć, chodzi o specyficzną duchowość miłosierdzia, czyli Chodzi o zajmowanie odpowiednich postaw, które będą angażować nie tylko nasze ręce, ale nade wszystko nasze serce. W tym znaczeniu papież mówi o wyobraźni. Papież Jan Paweł II, mówiąc o wyobraźni miłosierdzia, zdaje się sugerować, że ten, kto jest zobowiązany do pełnienia posługi miłosierdzia z jakiegokolwiek tytułu, przede wszystkim z tego tytułu, że jest chrześcijaninem, a nie tylko dlatego, że ma powierzone zadanie na poziomie parafialnym, czy diecezjalnym, czy ogólnokrajowym, że ten, kto jest zobowiązany do pełnienia posługi miłosierdzia, powinien umieć postawić się w miejscu tego, komu on świadczy tę posługę. Więc być solidarnym. Postawić się w miejscu tego człowieka, który puka do moich drzwi. Chodzi o to, by ten, kto pełni dzieła miłosierdzia, był zdolny odczuć to, co może czuć człowiek w potrzebie, który oprócz chleba i napoju, odzienia i ogrzania, potrzebuje nade wszystko serca. Potrzebuje zauważenia, dostrzeżenia w nim człowieka, który ma swój świat, ma swoje życie, ma swoje doświadczenia, ma swoją wrażliwość. Jednym słowem, ma swoją osobowość. Teraz przejdźmy do drugiej metafory, wziętej od papieża Franciszka, balsam miłosierdzia. Z metaforą świętego Jana Pawła II współbrzmi metafora papieża Franciszka, balsam miłosierdzia. Obecny papież często posługiwał się innym, bliskoznacznym określeniem, mianowicie olejek bądź olej miłosierdzia. Tytułową metaforą posłużył się przede wszystkim w bulli Misericordiae Vultus z 11 kwietnia ubiegłego roku, w której zapowiedział kończący się już nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. W numerze 5 tego dokumentu papież napisał, że w dniu zakończenia jubileuszu, cytuję, będziemy przede wszystkim zwracali się z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenajświętszej za to, że udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski. Powierzmy Chrystusowi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, by była owocna historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z udziałem wszystkich. I dalej papież, kontynuując tę swoją wypowiedź, pisze, że choć zamkną się bramy miłosierdzia, to nie mogą się zamknąć uczynne ręce i serca. Rok miłosierdzia to dopiero jest punkt wyjścia. Dlatego papież pisze dalej: bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga. Zauważmy, niosąc dobroć i czułość Boga w naszym działaniu. Do wszystkich tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które już jest obecne pośród nas. Zwracam uwagę na to określenie. Balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego. Nie można wykluczyć, że ta papieska metafora znalazła swoją inspirację w pewnej krakowskiej inicjatywie. Ja tylko przypuszczam, nie mam na to żadnych dowodów, że papież podpatrzył pewne wydarzenie, które miało miejsce 2 lata temu. Otóż w 12. rocznicę ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, podczas której ustanowił w krakowskich Łagiewnikach Światowe Centrum Bożego Miłosierdzia, podczas pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia, ówczesny kustosz sanktuarium, biskup Jan Zając, poświęcił balsam miłosierdzia, który był rozdawany pielgrzymom, a który, według słów ówczesnego wicekustosza sanktuarium, obecnie kustosza, księdza Franciszka Ślusarczyka, ma mieć zapach Ziemi Świętej. Balsam ten, dosłownie balsam, na zamówienie sanktuarium przygotowała jedna z firm farmaceutycznych zajmująca się kosmetykami naturalnymi. Do konfekcjonowanego w małych buteleczkach balsamu miłosierdzia dołączono ulotkę z cytatami z dzienniczka świętej Faustyny, jak również informacje o działaniu tego balsamu, które jest skuteczne jedynie w połączeniu z ufną modlitwą, jakiej przykład daje święta w cytowanych tam słowach. By lepiej rozumieć wymowę papieskich słów przytoczonych powyżej, trzeba zdać sobie sprawę z tego, czym jest balsam i do czego służy. Wystarczy, bo większość słuchaczy to panie, więc myślę, że pojęcie to nie jest obce, wystarczy przywołać reklamowe skojarzenie różnych olejków i balsamów do ciała, których zadaniem jest przede wszystkim nie tylko upiększać, ale nade wszystko łagodzić ból i leczyć. Do tego celu od starożytności służy balsam, czyli naturalny roztwór żywic w olejkach eterycznych, który wytwarzany był i jest nadal na Bliskim Wschodzie, między innymi w Gileadzie, w środkowej Palestynie. Dlatego tak często, przynajmniej kilkanaście razy, jest mowa o balsamie lub też o balsamowaniu na kartach Pisma Świętego. A zatem, powołując się na to znaczenie słowa balsam, chcemy powiedzieć, że balsam miłosierdzia ma łagodzić, uśmierzać ból, ma leczyć, ma przywracać utracone piękno duchowe człowieka. Nade wszystko, jak słyszeliśmy, ma być znakiem Królestwa Bożego, co w kontekście mającego się dokonać w najbliższych dniach uroczystego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele w Polsce, odczytujemy jako swoiste wyzwanie i zadanie. Budowanie Królestwa Bożego w naszym narodzie ma się bowiem dokonywać między innymi poprzez dzieła miłosierdzia. Pełnione miłosierdzie, jeśli ma działać jak kojący balsam, musi mieć nadprzyrodzoną inspirację. Nie może być jedynie sprawną organizacją działalności charytatywnej. Nie może być tylko rozdawnictwem dóbr materialnych. Lecz ma być, jeszcze raz to powtórzmy, znakiem Królestwa Bożego, które jest pośród nas. Toteż pełniący tę posługę miłosierdzia, według myśli papieża Franciszka, powinni mieć świadomość, że miłosierdzie Boże doznawane powinno znajdować dopełnienie w miłosierdziu ludzkim świadczonym. Miłosierdzie ludzkie ma być przedłużeniem miłosierdzia Bożego, czyli tej szczególnej postaci miłości, z jaką Bóg pochyla się nad swoim grzesznym stworzeniem. Bo tym jest miłosierdzie. To szczególna postać miłości, która pochyla się nad nędzą człowieka. Tak to określał święty Jan Paweł II. Papież Franciszek pisze: jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy miłosierdzia. Jak On, Bóg, jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni, jedni wobec drugich. W tym kontekście Franciszek w cytowanej bulli Misericordiae Vultus wzywa do tego, by na nowo odkryć i przemyśleć katechizmowy katalog uczynków miłosierdzia. Proponuje nawet i poniekąd poszerza dobrze znany nam zestaw siedmiu uczynków co do duszy i co do ciała. Pisze bowiem, i tu proszę pozwolić na dłuższy nieco cytat: nie możemy uciec od słów Pana i na ich podstawie będziemy sądzeni, czy daliśmy jeść głodnemu, czy daliśmy pić spragnionemu, czy przyjęliśmy przybysza i odzialiśmy nagiego, czy mieliśmy czas dla chorego i więźnia. Podobnie zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy przezwyciężyć wątpliwości, właśnie to nowe propozycje, które rodzą strach i stając się źródłem samotności. Czy potrafiliśmy pokonać niewiedzę, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyzwolić się z ubóstwa? Czy okazaliśmy bliskość samotnemu i uciśnionemu? Czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraża, i odrzuciliśmy wszelką formę urazy i nienawiści, która prowadzi do przemocy? Czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas? I wreszcie, czy powierzaliśmy Panu w modlitwie naszych braci i siostry? W każdym z tych najmniejszych jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne w umęczonych, poranionych, ubiczowanych, niedożywionych, w uciekinierach, abyśmy mogli Go rozpoznać, dotknąć i troskliwie Mu pomóc. Nie zapominajmy o słowach świętego Jana od Krzyża. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości, pisze papież Franciszek. Znaczenie balsamu miłosierdzia i jego uzdrawiających właściwości człowiek doświadcza, zdaniem papieża, szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania, któremu poświęca on bardzo wiele uwagi, między innymi w książce, która ukazała się po polsku, pod tytułem Miłosierdzie to imię Boga, będącej zapisem wywiadu, jakiego papież udzielił Antoniemu Torniellemu. W cytowanej książce papież po raz kolejny powtarza za świętym Janem Pawłem II, że nasze czasy to czasy miłosierdzia. I dla uzasadnienia tej tezy można wskazać przynajmniej dwie racje. Pierwsza to szerzący się relatywizm, który, jak zauważa papież, mocno rani ludzi. Wszystko wydaje się takie samo, wszystko wydaje się jednakowe. Ludzie gubią się w ocenie dobra i zła, które tym boleśniej ich dotyka, że się właśnie gubią. Drugą racją, dla której ludzkość potrzebuje miłosierdzia, to utrata poczucia grzechu, o której mówił zarówno Pius XII, jak i święty Jan Paweł II w Adhortacji Reconciliatio et Penitentia. Do tego dołącza się dziś, zauważa papież Franciszek, tragedia uznawania naszego zła, naszego grzechu za nieuleczalne, za coś, czego nie można uzdrowić ani przebaczyć. Brakuje konkretnego doświadczenia miłosierdzia. Tym bardziej więc trzeba tego balsamu, który uzdrowi, uleczy, złagodzi ból. Ponieważ ludzkość jest poraniona, dlatego Franciszek z pewnym upodobaniem nawet, przynajmniej kilkakrotnie, porównuje Kościół do szpitala polowego. Na przykład podczas spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej 6 marca 2014 roku papież Franciszek mówił: dzisiaj Kościół powinniśmy wyobrażać sobie jako szpital polowy. Trzeba leczyć rany, liczne rany, bardzo wiele ran. Jest bardzo wiele osób zranionych przez problemy materialne, przez skandale, także w Kościele. Ludzi zranionych przez ułudy świata. My, księża, musimy być tam, blisko tych ludzi. Miłosierdzie znaczy przede wszystkim leczyć rany. Kiedy ktoś jest zraniony, potrzebuje natychmiast tego, a nie analiz, takich jak wskaźniki cholesterolu, poziomu cukru we krwi i temu podobne. Jeśli jest rana, zalecz ranę, a potem przyjrzymy się analizom. Później będzie leczenie specjalistyczne, ale najpierw trzeba zaleczyć otwarte rany. Dla mnie to w danej chwili jest najważniejsze, a są także rany ukryte, ponieważ są ludzie, którzy oddalają się, żeby nie pokazywać ran. I choć w tych przywołanych słowach nie ma wprost mowy o balsamie, to ich wymowa wydaje się dostatecznie czytelna. Nie zapominajmy, że źródłem tego balsamu, który leczy te różne zranienia współczesnego człowieka, jest Bóg, Ojciec bogaty w miłosierdzie, którego obliczem jest zmartwychwstały Chrystus. Pełne miłosierdzia, leczenie ran współczesnego człowieka to, jak zaznaczył papież, przede wszystkim zadanie kapłanów, szczególnie spowiedników. I z nutą cierpkiego sarkazmu pyta: dlaczego dziś tak wiele osób, mężczyzn i kobiet, młodych i starszych, wszelkiego pochodzenia, udaje się do magów i chiromantów? Oni zawsze byli, ale zjawisko korzystania z usług tych ludzi, jak również psychologów, i przywiązywania wagi do tego, co mówią, jest bardzo zaskakujące. I papież w odpowiedzi mówi, że dziś szuka się zbawienia wszędzie, gdzie to możliwe. A ponadto ludzie szukają przede wszystkim kogoś, kto ich wysłucha. Kogoś gotowego poświęcić swój czas, by wysłuchać ich dramatów i trudności. Ja nazywam to apostolstwem ucha, które jest ważne, bardzo ważne, mówił papież. W związku z tym, zdaniem Franciszka, posługa spowiadania odgrywa dziś niezwykle ważną rolę, a na spowiednikach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Jeśli osoby te, które zostały zranione, nie poczują dzięki spowiednikom Bożej miłości i miłosierdzia, oddalą się i może już nigdy nie wrócą, przestrzega papież. Ten mocny akcent położony na spowiedź w kontekście miłosierdzia, której w cytowanej książce poświęcony jest cały rozdział, zapewne jest echem osobistych i jak najbardziej pozytywnych doświadczeń samego papieża, zarówno jako penitenta, ale także jako spowiednika, o czym sam on wielokrotnie wspomina. Dodajmy jeszcze, że posługa sakramentu pokuty i pojednania to szczególne zadanie nakładania lekarstwa, jakim jest ów balsam miłosierdzia, na zbolałe i skołatane ludzkie serca. To zadanie całego Kościoła, a więc także laikatu, nie tylko duchowieństwa. Kłaść balsam miłosierdzia to między innymi doprowadzać duchowych nędzarzy do tronu miłosierdzia, jakim jest konfesjonał. To jest pełnienie posługi miłosierdzia. Nie tylko dać chleb, dać pieniądze, dać jeść, dać ubranie, ale zatroszczyć się o duszę tego człowieka. Często bardziej zranioną, bardziej upodloną niż to ciało. To jest balsam miłosierdzia. I to jest wielkie zadanie Kościoła w trzecim tysiącleciu. Dlatego papież w cytowanej książce stwierdza: Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz by pozwolić na spotkanie z tą przenikającą do trzewi miłością, jaką jest Boże miłosierdzie. I jeszcze parę zdań podsumowania. Przywołane w tytule niniejszej refleksji dwie metafory, wyobraźnia miłosierdzia i balsam miłosierdzia, odsyłają do niezwykle bogatego w treść nauczania świętego Jana Pawła II i obecnego papieża Franciszka, którego nie da się streścić w ciągu kilkunastu minut. Ale dostrzegamy przedziwną kontynuację Bożego planu na nasze czasy. Zobaczmy. Po świętej Faustynie, sekretarce miłosierdzia, po błogosławionym księdzu Michale Sopoćko, niestrudzonym kontynuatorze jej misji, apostolie miłosierdzia, pojawia się papież miłosierdzia, święty Jan Paweł II, który, jak wiemy, od młodości był zaangażowany w to dzieło. On też, przypomnijmy, przyczynił się do cofnięcia trwającej 20 lat notyfikacji, która zakazywała tego kultu z uwagi na pewne błędy, jakie pojawiły się wskutek nadinterpretacji dzienniczka. Jan Paweł II wydał encyklikę Dives in Misericordia, którą przygotował cały Kościół na tajemnicę o Bogu bogatym w miłosierdzie. I wreszcie beatyfikował, a potem kanonizował siostrę Faustynę, ustanowił Światowe Centrum Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w pełni sankcjonując kult, który dynamicznie rozprzestrzenia się na świecie. I wreszcie Jan Paweł II odszedł do wieczności w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, co też jest bardzo wymowne. Więc wydawać by się mogło, że już wszystko uczyniono dla rozpropagowania kultu Bożego Miłosierdzia. A tymczasem papież Franciszek, czując ból współczesnego świata, wszedł w ten nurt miłosierdzia, mówiąc o nim dosłownie od pierwszej chwili swego pontyfikatu. Pierwsze wystąpienie papieża było właśnie na temat miłosierdzia. I wreszcie papież Franciszek ustanowił nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, który się kończy, ale który zarazem rozpoczyna wieloletni wysiłek przebudowywania naszej świadomości. Ustanowił ten jubileusz, aby inspirujące ziarno wyobraźni miłosierdzia zaowocowało balsamem miłosierdzia, którego świat trzeciego tysiąclecia szczególnie potrzebuje. Rok miłosierdzia jest więc po to, aby poznawszy tajemnicę Bożego miłosierdzia, dzięki nauczaniu świętego Jana Pawła II, przejść do jego praktykowania, do czego z kolei usilnie wzywa papież Franciszek.